Chwała Bogu. Wiecie, to jest to coś cudownego, być i stać znowu przed wami i móc dzielić się Słowem Bożym. Jest to naprawdę niesamowity przywilej i radość dla mnie, że mogę z wami się czymś dzisiaj podzielić. Zanim jednak przejdę do głównego tematu, chciałbym powiedzieć dzisiaj, no oczywiście parę słów o tym, dlaczego tutaj tak naprawdę jesteśmy. Dlaczego tutaj się tak naprawdę znaleźliśmy i co my tutaj tak naprawdę robimy? Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie jedna bardzo konkretna osoba. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie Jezus Chrystus. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie to, że zgrzeszyliśmy i Pan Bóg w swojej miłości, w swojej łasce postanowił nas wybawić, posyłając właśnie Jezusa Chrystusa na ten świat, aby zapłacił za ten grzech, za te przewinienia, za te błędy, które popełniliśmy. Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. Karą za grzech jest śmierć. Była i jest. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, w to, co uczynił na krzyżu, wierzę w to, że Jego śmierć jest wystarczająca, aby wymazać, aby zapłacić za ten grzech. Dzięki wierze możemy tutaj teraz być. Możemy teraz tutaj siedzieć, mogliśmy stać, mogliśmy uwielbiać. Możemy nazywać się chrześcijanami, możemy nazywać się braćmi, siostrami, możemy nazywać się Kościołem Jezusa Chrystusa tutaj na tej ziemi, Królestwem Bożym tutaj na tej ziemi. Dzięki Jego łasce, dzięki tej jednej osobie, Jezusowi Chrystusowi. Jest to coś niesamowitego, jest to coś pięknego. Rozmawiałem wczoraj z pewną osobą, która wspominała mi to, ten dzień swojego nawrócenia wiele lat temu. I mówi do mnie, słuchaj, mówi Piotrek, mówi, ja tak sobie ostatnio zastanawiam się, mówi, jak to w ogóle ja mogłem funkcjonować? Jak ja w ogóle mogłem żyć, nie znając Chrystusa? Nie widząc tego celu, tego pięknego zbawienia, które jest przede mną. I czy my, jako chrześcijanie, czy my, ci, którzy chodzimy do Kościoła, również postrzegamy ten aspekt w taki sposób? Jest to coś pięknego, jest to coś cudownego. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby zbawić mnie, aby zbawić ciebie. I słuchajcie, wiecie co, i ja zawsze będę to powtarzał, od tego nie uciekniecie, nie ucieknę, nie uciekniemy w żaden sposób, ale nasze zbawienie i to, co dokonał Jezus na krzyżu Golgoty, to jest jedno, to się wydarzyło. Nasze przyjście do Niego, wyznanie naszych grzechów, nasze oczyszczenie, to jest druga rzecz, to jest pewien jakiś etap, to jest pewna jakiś element, jakieś wydarzenie w naszym życiu. I to się wydarzyło u niektórych może rok temu, u niektórych 2 lata temu, u niektórych 10, niektórych 15 lat temu. Ale to się wydarzyło jakiś czas temu i dalej mamy coś takiego, co się nazywa życie. Dalej mamy taką część naszego, jakby to powiedzieć, naszego bytu tutaj na ziemi, które się nazywa życie. Czyli po prostu każdy kolejny dzień, który musimy tutaj przeżyć i mało tego, który chcemy tutaj przeżyć. Może to być dla nas w naszej, takiej można powiedzieć, górnolotnej, duchowej rzeczywistości takie cielesne poniekąd, dlatego że my już rzeczywiście żyjemy tym, co jest tam w niebie, tak? My żyjemy tym faktem, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota i czeka nas zbawienie, czeka nas życie wieczne, gdzie podobno nie ma czasu, no i nie ma tam czasu, ale tam jakieś wydarzenia się dzieją, więc jak jest jakieś wydarzenie, to też poniekąd musi być. Jest trudna, skomplikowana sprawa z objawienia świętego Jana do rozważenia. W każdym razie my już tam żyjemy, naszym duchem, my tam chcemy być, ale do momentu, aż się tam znajdziemy, jeszcze upłynie trochę czasu. Upłynie jeszcze trochę dni nam tutaj na ziemi. Upłynie nam trochę minut, upłynie nam trochę godzin, upłynie nam trochę dług, upłynie nam trochę dni i nocy, miesięcy, pół roku, kwartałów, lat. Upłynie. I Pan Bóg Pan Jezus Chrystus oczekuje od nas czegoś w tym czasie. On oczekuje naszego działania, on oczekuje, że to nie będzie na takiej zasadzie, że my sobie któregoś po prostu razu pięknego siądziemy, wyciągniemy nogi i po prostu czekamy na to zbawienie. Ja myślę, że każdy z nas, nawet jeżeli siedzisz z wyciągniętymi nogami, to zdajesz sobie z tego sprawę, że to tak do końca nie jest dobrze. Że to nie o to tutaj chodzi w tym życiu. Że to nie chodzi tutaj o to w tym naszym chrześcijańskim życiu, w tym naszym oczekiwaniu na to życie wieczne, na to zbawienie, na ten byt taki niebiański. Myślę, że każdy z nas, kto naprawdę żywo przeżył spotkanie z Jezusem Chrystusem, doskonale czuje w swoim sercu i w swoim duchu, że jest pewna robota do wykonania. Jest pewna rzecz do zrobienia. Są pewne rzeczy do zrobienia. Doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że na tym, że Jezus Chrystus przyszedł do mojego życia, na tym się po prostu jeszcze wszystko nie kończy. I dlatego bardzo zachęcony zawsze jestem i będę to powtarzał nad pewną praktycznością Słowa Bożego. Coś, co często, niestety, nam chrześcijanom, którzy lubią być w tej sferze bardzo duchowej, nam umyka. Że jest to życie, są te minuty nam darowane, są te sekundy, w których będziemy wykonywali pewne, można by powiedzieć, cielesne czynności. Po to, aby objawiła się miłość Boża tutaj na ziemi. Ostatnim razem, kiedy tutaj przed wami stałem, dzieliłem się troszeczkę na temat owoców Ducha Świętego. Dzieliłem się troszeczkę na temat tego, co nasze życie powinno w pewien taki sposób, można by powiedzieć, produkować na zewnątrz. Co nasze życie w wierze, nasze życie z Chrystusem powinno dawać, pokazywać. Mówiłem troszeczkę o owocach Ducha Świętego, owocach takiego naszego życia w Chrystusie i czym to życie w Chrystusie powinno się objawiać. I pamiętam bardzo dobrze, byłem w tamtym czasie, kiedy zanim mówiłem to słowo, tak byłem troszeczkę pochłonięty i zafascynowany życiem apostoła Pawła. Chyba mikrofon wysiadł. Dziękowo. Raz, dwa, trzy. Byłem zafascynowany, można by powiedzieć, życiem i służbą apostoła Pawła. Życiem i służbą apostoła Pawła oraz tym, co on dokonał jako, można by powiedzieć, człowiek. Tak? Dlatego, że bardzo często patrzymy właśnie na Chrystusa, na Boga, który był w 100% również człowiekiem, kiedy tutaj chodził po ziemi, był w 100% Bogiem. Pamiętam, Denis bardzo fajne słowa na ten temat opowiadał nam. Ale taki apostoł Paweł, człowiek z krwi i kości, tak jak każdy z nas tutaj siedzący. I on powiedział takie słowa w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale, w pierwszym wersecie: bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I wiecie co, kiedy tak sobie myślałem o tych słowach, bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa, tak często czytane te słowa, tak często czytany werset, umknęła mi bardzo ważna rzecz, która wychodzi z tego wersetu. Apostoł Paweł powiedział o sobie: bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Jaką bliskość z Chrystusem apostoł Paweł musiał posiadać? Jaką pełnię Jego chwały musiał doznawać każdego dnia, żeby móc wyjść i powiedzieć: naśladujcie mnie. Naśladujcie mnie, żyjcie tak jak ja żyję. Róbcie to, co ja robię. Bo ja jestem naśladowcą Chrystusa. Czy moje, twoje życie może świadczyć o tym samym. Czy kroczymy z Chrystusem na tyle blisko każdego dnia, że jesteśmy w stanie pójść do naszych sąsiadów, do naszych rodzin i powiedzieć: naśladujcie mnie. Naśladuj mnie. Tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Uważam oczywiście, że postać apostoła Pawła jest wyjątkowa, jest ponadczasowa. Jest to osoba naprawdę w niesamowity sposób wybrana przez Boga. I sam fakt tego, że większość Nowego Testamentu to są jego słowa, myślę, że poświadczają to. Ale on też był człowiekiem z krwi i kości, tak jak ja i ty. On tak samo musiał się któregoś dnia nawrócić. Paść na twarz przed Zbawcą i powiedzieć: Boże, oto jestem, cały Twój. Jestem Twoim sługą. Marzy mi się Kościół, w którym będą właśnie tacy naśladowcy Chrystusa. Że będziemy w stanie wyjść i powiedzieć: naśladujcie nas. Naśladujcie, tak jak my żyjemy, tak jak my myślimy, to co my robimy. Ludzie potrzebują przykładu. Ludzie potrzebują bohaterów. Ludzie potrzebują wzorców, jakichś wzorów w naśladowaniu. I szczególnie kiedy przychodzi do głoszenia Ewangelii, do mówienia ludziom o Chrystusie, czym uważam apostoł Paweł był poniekąd ekspertem, myślę, że jakby na dzisiejszy czas, jakby miał jakąś taką uczelnię teologiczną przejść, to naprawdę apostoł Paweł w tym dziedzinie ewangelizacji mógłby być już profesorem na pewno. Myślę, że on doskonale o tym wiedział, że kiedy przychodzą ludzie do Chrystusa, że kiedy Duch Święty pociągnie ich ku Chrystusowi, to oni potrzebują pewnych wzorów. Potrzebują kogoś, kto wskaże im drogę, kogoś, kto poprowadzi, kto może troszeczkę pokarmi tym mlekiem duchowym. I to nie są wielcy ewangeliści. To nie są wielcy kaznodziejowie, mówcy, którzy mówią do tysiąca ludzi. Ludźmi, którzy mają prowadzić te osoby, jesteście wy. Jesteśmy my. Kościół w Starogardzie Gdańskim. I chciałem przeczytać jeszcze dzisiaj z tego pierwszego listu do Koryntian, z 9 rozdziału, właśnie słowa, które napisał do listu, które napisał do zboru w Koryncie apostoł Paweł. I myślę, że one będą odzwierciedlały dość mocno, czym tak naprawdę nasza misja, nasze powołanie tutaj na ziemi jest. W obliczu tego. Od 19 wersetu przeczytajmy. 9 rozdział, 19 werset. Chociaż jestem wolny wobec wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby pozyskać jak najliczniejsze grono ludzi. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, którzy podlegają prawu, stałem się jak ten, który podlega prawu, choć sam nie podlegam prawu. Aby pozyskać tych, którzy podlegają prawu. Dla tych, którzy nie podlegają prawu, stałem się jak ten, który nie podlega prawu, choć nie żyję bez prawa Bożego, lecz podlegam prawu Chrystusa, aby pozyskać tych, którzy nie podlegają prawu. Dla słabych stałem się słaby, aby pozyskać słabych. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby zbawić przynajmniej niektórych. A czynię to wszystko dla dobrej nowiny, aby stać się jej współuczestnikiem. Kiedy czytam te słowa i dociera do mnie ta prawda z tego 11 rozdziału: bądźcie moimi naśladowcami. Widzę u apostoła Pawła pewną bardzo mocną celowość w działaniu. Świadomość, do czego on został powołany. Świadomość tego, co ma zrobić, Co ma mówić? Gdzie ma być? Kim ma być? I cel, jaki ma obrany. Apostoł Paweł, poddając się woli Bożej, idąc i głosząc Ewangelię, mówiąc ludziom o Jezusie Chrystusie, postawił sobie to jako cel nadrzędny, ponad wszystko. Apostoł Paweł, wybierając drogę sługi Bożego, postanowił, że to głoszenie Ewangelii będzie ponad wszystkim w jego życiu. Do tego stopnia, że to, kim on jest na co dzień i co robi na co dzień, przestaje mieć znaczenie. Dlatego, że najważniejsze jest to, aby prawda o Chrystusie była głoszona. I mówi, że chociaż jestem wolny wobec wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby pozyskać jak najliczniejsze grono ludzi. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, którzy podlegają prawu, stałem się jak ten, co podlega prawu. Czy zastanawiałaś się kiedyś, co tak naprawdę te słowa oznaczają dla twojego życia? Czy kiedykolwiek myśleliśmy o naszych sąsiadach, którzy potrzebują Chrystusa w ten sposób? Jak mogę zmienić swoje życie po to, aby powiedzieć im o Jezusie Chrystusie? Jak mogę dostosować swoje życie, swój codzienny grafik pracy, swoje zachowania do tego, aby prawda o Chrystusie dotarła do moich sąsiadów? Co ja mogę zrobić? Co ja takiego mogę zrobić, aby dotrzeć do tych ludzi, do tych moich sąsiadów, którzy głosowali na innego prezydenta niż ja? Którzy wspierają inną partię polityczną? Co ja mogę zrobić takiego, żeby to, co mnie różni od mojego bliźniego, mojego sąsiada, mojej rodziny, mamy, taty, córki, wujka, który jeszcze nie zna Chrystusa, co ja mogę zrobić? Jak mogę ja się zmienić, żeby dotrzeć do tej osoby? Aby ją pozyskać. Aby dotarła do niej ta prawda o tym, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu także za jej grzechy. To jest bardzo ciężkie, słuchajcie, wiecie, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe dlatego, że nasza ludzka natura generalnie krzyczy i woła każdego dnia zupełnie coś odwrotnego. Ona nie chce, żebyśmy się zmieniali. Nasza ludzka natura mówi, siedź najwygodniej jak tylko potrafisz. Rób rzeczy tak, żeby tobie było dobrze. Żeby to tobie było wygodnie. Żebyś to ty miał komfort. Wszyscy mówcy motywacyjni na świecie i całe media, reklamy, wszystko mówią. Co mówią? Jesteś tego warta. Mój ulubiony slogan reklamowy. Że to tobie się należy. Zadbaj o siebie. To jest dla ciebie, aby tobie było lepiej, aby tobie było wygodniej, żebyś ty się czuł spełniony. Mówcy motywacyjni, pomyśl o sobie, o swoich potrzebach, abyś mógł być spełniony. Słowo Boże natomiast mówi, myśl o innych. Myśl o tych dookoła ciebie. Tak samo jak Chrystus przede wszystkim, kiedy schodząc tutaj na ten świat, myślał właśnie o tobie, o nas, nie myślał o sobie, nie myślał o swoim własnym komforcie, o swoich przyjemnościach, tylko myślał o nas. Tak samo my powinniśmy myśleć o innych, o tych dookoła nas. I wiecie co, zauważyłem taki też trend jakiś w myśleniu, który gdzieś się uciera. I to, co teraz powiem, to zdanie, które teraz powiem, jest oczywiście jak najbardziej prawdą, to Duch Święty przyprowadza ludzi do Chrystusa. Jeżeli Duch Święty kogoś nie pociągnie, to choćbyśmy nie wiadomo co robili, to nie jesteśmy w stanie w żadnym stopniu kogoś nawrócić. To nie my zbawiamy ludzi. Żeby była jasność. To nie my. To Bóg zbawia. Tak? To Duch Święty dociera. Ale Bóg używa nas do tego. Tak samo jak używał Pawła. Do tego wspaniałego dzieła, jakim jest głoszenie Ewangelii. I głoszenie Ewangelii nie odbywa się w ten sposób, że my jako Kościół będziemy spotykali się regularnie i będziemy modlili się: Panie Boże, zbaw tych wszystkich ludzi dookoła nas. I tak będziemy się spotykali, tak. Możemy taką cykliczną modlitwę nawet 2 razy w tygodniu robić sobie, no nie? Uważam, że jeżeli ci ludzie dookoła nas mają być zbawieni, to i ja, i ty mamy odegrać troszeczkę większą rolę. To i ja, i ty mamy do wykonania coś więcej, niż tylko spotkać się na modlitwie i się o to modlić. Nie mówię, że modlitwa jest zła, absolutnie. Nie w tym kontekście to powiedziałem. Modlitwa jest bardzo potrzebna w tym wszystkim. Ale modlitwa o zbawienie tych ludzi powinna dawać nam pewien kierunek w naszym działaniu. Powinna przynosić nam rozwiązania na pewne problemy, które mamy z dotarciem do tych osób. Ta modlitwa powinna nam wskazywać na nasze życie, na to, co my musimy uczynić. I wiecie co? I najprawdopodobniej w 99% przypadków, kiedy będziemy się modlić, to nie zawsze będzie to, że po prostu masz iść do swojego sąsiada, zapukać i powiedzieć: słuchaj, Jezus cię kocha, albo On umarł za ciebie na krzyżu. No to przyjdzie też moment. Ale ta niewygodna część głoszenia Ewangelii jest taka, że najprawdopodobniej będzie to wymagało od ciebie czasu. Będzie wymagało to od ciebie poświęcenia. Będzie wymagało to od ciebie dedykacji. Że kiedy budzisz się rano, to masz w myślach tą konkretną osobę, tą konkretną rodzinę, tą konkretną sytuację i budzisz się i mówisz, że to jest moje pole misyjne, w którym ja mam działać. To są ludzie, do których Pan Bóg mnie powołał. I ja będę pracował na tym polu misyjnym każdego dnia. Jeżeli jest jakiś powód, dla którego oni nie chcą ze mną rozmawiać, to będę robił wszystko, żeby oni zaczęli ze mną rozmawiać. Jeżeli lubią grać w golfa, a ja nie gram w golfa, ale to jest jedyny sposób, żeby porozmawiać z nimi na temat Boga, to ja będę grał w golfa. Nie lubicie grać w golfa? Jak to nie lubicie grać w golfa? Słuchajcie, no tak spojrzeliście na mnie. No. Cudowny sport, nigdy nie grałem. Może inaczej, jak ktoś lubi skakać ze spadochronem na przykład, tak? I to jest jedyny moment, w którym możesz mu powiedzieć Ewangelię. Tam na górze, lecąc samolotem, tuż przed wyskokiem z samolotu. Jakby ci się spadochron nie otworzył, to pamiętaj. To zróbcie to. Bo to, czy ty lubisz skakać z spadochronem, czy lubisz grać w tego golfa. Specjalnie używam takie niecodzienne rzeczy. Takie przykłady. Dlatego, że często to będą rzeczy, które dla nas są teraz jakieś abstrakcyjne. Ciężko mi sobie wyobrazić, że mogę na przykład być na przykład w takim miejscu, nie wiem, ktoś lubi... Dla mnie na przykład, jak słucham, jak Tomek opowiada na przykład o lesie. Na przykład, no nie? Jakby Pan Bóg postawił mi taką osobę jak Tomek do głoszenia Ewangelii, no nie? I bym sobie pomyślał, wyobraził siebie, że jejku, ja muszę iść teraz z tym człowiekiem do tego lasu. Bo to jest jedyny czas i moment, w którym mogę na przykład do niego dotrzeć. I najprawdopodobniej to tak jest, Tomek, tak? Jakbyś był pewnie nawrócony i ktoś by Pan Bóg posłał kogoś, żeby spędzał z tobą trochę czasu, to najprawdopodobniej byłoby to w lesie. Zgadza się? Lubię przyrodę, lubię pooglądać, ale po 15-20 minutach generalnie no każdy kolejny dzień, może nie znam się na drzewach, tak? Nie znam się na roślinności, nie znam się tego, nie umiem tego rozpoznawać. To jest dla mnie piękne wszystko, no ale wiecie, no tak Pan Bóg mnie ukształtował. Także może to są takie rzeczy, słuchajcie, drobne, które nam gdzieś umykają. A potem mówimy, no Boże, bo Ty mi sposobności nie dałeś. Bo ja cały czas czekam na ten moment, w którym ta osoba przyjdzie do mnie i się zapyta. Sama. Ja czekam, aż Ty otworzysz serce tej osoby. Na to, abym mógł pójść i głosić mu Ewangelię. To tak czekajmy sobie dalej. To tak sobie dalej czekajmy. Dzieją się rzeczy ponadnaturalne. Nie będę tutaj, żebyście też nie pomyśleli, że tutaj wszystko tylko i wyłącznie od nas zależy, to co będziemy robili. Są cuda, że ludzie się nawracają sami bez nikogo dookoła. Są sytuacje, w których po prostu ludzie tutaj będą przychodzili i nie wiedzieć skąd, po prostu będą dotykani przez Ducha Świętego, przeprowadzani. Ale my tych ludzi tak de facto nie znamy, a znamy wszystkich żyjących dookoła nas, mających relacje z nami na co dzień, albo właśnie może nie mających tej relacji z nami na co dzień. Ale zależy nam na tym, żeby poznali Chrystusa. I taka służba Panu, uważam, wymaga naprawdę od nas poświęcenia. Apostoł Paweł może być rewelacyjnym przykładem dla każdego z nas. Zachęcam was naprawdę do tego, żebyście przeczytali listy Pawła, ale pod takim kątem, w zasadzie już Dzieje Apostolskie nawet, żebyście przeczytali pod takim kątem jego życia. Zobaczyli w jego słowach człowieka, który coś przeżył, który coś przeszedł. I zobaczycie, jak wiele różnych wspaniałych wskazówek dla naszego życia można od niego wyciągnąć. Tym bardziej, że on sam mówi, bądźcie naśladowcami moimi. Naśladujcie mnie, żyjcie tak, jak ja żyję, dlatego, że ja żyję tak, jak Chrystus ode mnie oczekuje tego. I wiecie co, ja myślę, że tego typu słowa, szczególnie do listu do Koryntian, pisząc, kto zna lekko tło takie historyczne i wie, jaki był ten kościół w Koryncie, tak? Ja jakiś czas temu, chyba jeszcze w tym roku, na początku tego roku, miałem okazję być w ogóle w Koryncie i tam te historyczne te ruiny mogą oglądać i czytać o tym w ogóle, co to było za miasto, jak bardzo było zepsute totalnie i ogólnie to społeczeństwo tam, no to jest przerażające, tak? To jest po prostu przerażające, mimo tego, że dzisiaj za bardzo dzieci pośród nas nie ma i tak nie będę mówił, co tam się działo, tak? I to była pewna codzienność. I ten kościół wychodził z tego brudu, wychodził z tego grzechu całego i tak dalej, ale było wiele rzeczy, których oni jeszcze nie rozumieli po prostu. I bardzo często jest tak właśnie w życiu, że ktoś nawet ma chęć wyjść z czegoś, także ktoś wie, że już to trzeba coś zmienić, tak? Że to tak nie można, że Chrystus przecież umarł za mnie. Ale ci ludzie potrzebują przykładu. Ci ludzie potrzebują wzorca. Potrzebują w Tobie i we mnie zobaczyć wzór Jezusa Chrystusa. Celowość taka i świadomość w działaniu. Drugą rzeczą, którą skrajnością, którą widziałem w życiu, bo pierwsza to jest to oczywiście, że my się modlimy, że ci ludzie się nawrócą i to się samo gdzieś tam wydarzy w tle, tak? Że tak jakby Duch Święty przyprowadzi im tych ludzi tak po prostu nam na ręce wyciągnie, proszę bardzo, tutaj są, bierzcie, tak? To jest pierwsza skrajność. Druga skrajność, która jest często w kościele i często zauważyłem, że popadają w nią osoby, którym naprawdę zależy na głoszeniu Ewangelii. To jest to, że w którymś momencie jakby dochodzi do takiej sytuacji, że zaczynamy za bardzo polegać na swoich własnych ludzkich umiejętnościach. Na swoich własnych ludzkich, swojej wiedzy. tym, co poznaliśmy, tym, co doświadczyliśmy już z Bogiem. Zaczynamy wchodzić w pewne kłótnie i dywagacje z ludźmi, próbując przekonać ich, jakby pokazać im jakąś pewną naszą rację w tym wszystkim, zapominając o tym, że to tak naprawdę walka o ich duszę się, że tak powiem, rozgrywa. I że tak wiele rzeczy nie ma tak naprawdę znaczenia, dopóki ta osoba, dopóki to serce nie będzie zbawione. I nie wiem, czy znacie takie osoby. Ja w swoim życiu kilka poznałem na przestrzeni lat, które bardzo lubiły głosić. Chodziły wszędzie, słuchajcie, prawda, i tak dalej. Już miały opracowane schematy, jak rozmawiać z ludźmi, jak do nich docierać, tak, jak odpowiadać na pytania, jak tutaj ich podejść na lewo, na prawo, tak, żeby tylko tutaj tą Ewangelię gdzieś na się wbić, tak? I uważam, że w tym również można się zatracić. Kiedy nagle dociera do nas, że jesteśmy ekspertami już w tym i już po prostu na nas się nie da zagiąć, tak? Każdy grzesznik, który do mnie tutaj przyjdzie, to ja go zagnę w 3 sekundy. Poskładam go. No niewątpliwie pewnie byście dali radę, tak? Ale czy tu o to chodzi? Czy tu o to chodzi? Chłopaki się śmieją. To już wszystkich poskładaliście w klasie swojej, tak? W szkołach? Przed zakończeniem roku szkolnego? To nie o to chodzi. Bardzo często to będzie o to chodziło właśnie, żeby poświęcić swój czas. Żeby zbliżyć się do tej osoby. Żeby móc powiedzieć tak jak Paweł. Dla Żydów stałem się jak Żyd. Dla Polaków stałem się jak Polak. Dla Ukraińców stałem się jak Ukrainiec. Dla Niemców, to boli, stałem się Niemcem. A wszystko po to, aby zbawić chociaż niektórych. Aby chociaż niektórzy poznali, jak głęboka, jak wspaniała, jak potężna jest miłość Jezusa Chrystusa do nas wszystkich. Dla tych, którzy podlegają prawu, stałem się jak ten, który podlega prawu. Wow. W kontekście, kiedy apostoł Paweł mówi, bądźcie moimi naśladowcami. Jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Dla tych, którzy podlegają prawu, stałem się jak ten, który podlega prawu. Tylko po to, żeby do nich dotrzeć. Żeby powiedzieć im o innym prawie. Ale zrobiłem wszystko, żeby zrozumieć to, dlaczego oni tak myślą. My w kościołach lubimy się kłócić czasami, słuchajcie. Jak to jest z tym prawem? My, chrześcijanie, lubimy podzielić się często na temat tego, o nie, ty jesteś pod prawem, jesteś pod zakonem. Ale nie, ja nie jestem, ja jestem wolny. Apostoł Paweł mówi, że dla tych, którzy podlegają prawu, on stał się tak, jakby on podlegał też temu prawu. Gdzie my jesteśmy? Dla tych, którzy nie podlegają prawu, stał się jak ten, który nie podlega prawu. Zobaczcie, co dla niego ma znaczenie. Zobaczcie, o czym on myśli, co jest jego celem. Dla słabych stałem się słaby. To są bardzo mocne słowa. Dlatego, że my ludzie mamy często takie coś w sobie, że kiedy widzimy kogoś słabego, tak, to my częściej, tym bardziej jakby umacniamy się, że my jesteśmy mocni. I często nawet jeżeli chodzi o dotarcie do jakichś osób, tak, to staramy się przyjść z jakimś rozwiązaniem gotowym, jako ci silni, ci, którzy znają rozwiązanie. I poniekąd, wiecie co, życie od nas tego wymaga. To jest trudne, bo życie od nas tego wymaga, kiedy jesteśmy w pracy na przykład, tak? I przychodzi do ciebie pracownik, jesteś kierownikiem na przykład jakimś, tak? Życie od, takie to cielesne wymaga od nas tego, żebyśmy byli silni, umieli znaleźć rozwiązanie na problemy, albo żebyśmy posiadali te problemy, bo nam za to rozwiązanie, żebyśmy je posiadali, dlatego że nam za to płacą. Jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii, wygląda to trochę inaczej. Dla słabych stałem się słaby. Rozumiem to w ten sposób, że po prostu rozumiem słabość tak drugiej osoby. Umiem się czuć, umiem się, że tak powiem, postawić w butach tej drugiej osoby. I to, co ja teraz, czy ja jestem silny teraz, czy mam, czy u mnie jest wszystko super, wspaniale i tak dalej, to nie jest teraz istotne. Istotne jest to, że teraz będę przeżywał słabość z tą drugą osobą. A dlaczego? A właśnie dlatego, żeby mogła usłyszeć o tym, że Jezus Chrystus ją kocha, tą osobę. Że Jezus Chrystus umarł za tą osobę. Że zbawienie jest tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. I pisze, a czynię to wszystko dla dobrej nowiny, aby stać się jej współuczestnikiem. Zanim przeczytam jeszcze te kolejne cztery wersety tutaj, podsumowujące, myślę, poniekąd. Czy my uważamy siebie za ludzi, którzy są współuczestnikami dobrej nowiny? Czy kiedykolwiek w ten sposób o sobie pomyślałeś? Apostoł Paweł pomyślał. Jestem współuczestnikiem tej dobrej nowiny. A to moje współuczestnictwo właśnie objawia się w tym, że dla wszystkich stałem się wszystkim. Bo najważniejsza jest właśnie ta dobra nowina. Ten mój cel. Ta moja misja, z którą tutaj Pan Bóg mnie powołał. I żeby była jasność, ja uważam, że nie każdy z nas będzie apostołem Pawłem. Tak? Uff. Nie każdy z nas będzie apostołem Pawłem. Nie każdy z nas będzie jeździł po całym świecie i głosił Ewangelię. Nie każdy z nas dedykuje swoje życie do tego, aby w 150% się temu oddać. Nie każdy z nas. Niemniej jednak uważam, że każdy z nas, to jest to, co troszeczkę co mówiłem ostatnim razem tutaj, że każdy z nas ma pragnienie w sercu, żeby oglądać rzeczy niesamowite. Żeby oglądać cuda. Żeby oglądać nie tylko owoce, ale również i dary Ducha Świętego, które niedawno się modliliśmy, mieliśmy wspaniałą modlitwę. Żeby oglądać uzdrowienia, żeby oglądać wypędzane demony, żeby oglądać różnego rodzaju ponadnaturalne rzeczy, które się dzieją. Które będą, że tak powiem, świadectwem chwały, potęgi i cudowności naszego Boga. Każdy z nas tego chce. Mam nadzieję. Teraz mam wrażenie, że nie jesteście pewni, czy tego chcecie. Każdy z nas tego chce. I tak zauważyłem właśnie, że z apostoła Pawła my tak lubimy jakby wyrywać pewne kawałki, tak? Jakby z jego życia i my byśmy to chcieli. I jeszcze byśmy chcieli, to byśmy troszeczkę chcieli, tak? A jeszcze to. A jeszcze tego troszeczkę tutaj, troszkę tego byśmy chcieli. Niestety uważam, nie chcąc was smucić, że pewne rzeczy trzeba wziąć w pakiecie. Pewne rzeczy trzeba wziąć po prostu w całości. Ich nie da się rozdzielić. I widzę to też również po swoim życiu. Kiedy ktoś gdzieś przychodził do mnie ostatnio, jakiś czas temu rozmawiałem z pewną osobą i się pyta, słuchaj, a bo ty masz coś takiego, takiego i takiego, jak to zrobiłeś? I się zaczęło zastanawiać, mówię, no tego się nie da odpowiedzieć tak po prostu, jak ja to zrobiłem. Bo to jest całe moje życie.
To jest wszystko aspekt, to jest praca, rodzina, kościół, wszystko to jest powiązane razem ze sobą w jeden pakiet. To nie da się tak, że tylko ten jeden tutaj elemencik, prawda, i tak dalej. Chcesz oglądać cudowne rzeczy? Chcesz oglądać uzdrowienia? Chcesz oglądać rzeczy niesamowite? Chcesz oglądać dary Ducha Świętego żywo działające w tobie każdego dnia? To bądź naśladowcą apostoła Pawła, tak jak on był naśladowcą Chrystusa. Trzeba wziąć to w pakiecie razem. Tą dedykację, to poczucie obowiązku, to poczucie misji i poczucie celowości. I ta celowość. 24 werset. Czy nie wiecie, że biegacie na stadionie, wprawdzie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja zatem biegnę nie jakbym nie znał celu, walczę nie jak ten, kto uderza w próżnię. Raczej surowy dla siebie trzymam swe ciało w ryzach, aby czasem głosząc innym sam nie okazał się niewypróbowany. Jaka świadomość! Świadomość tego, co robię, jak robię i po co to robię. Z tego by można było świetny taki, jakby taki spisz motywacyjny, można było powiedzieć. Wszyscy biegną na stadionie, ale tylko jeden wygrywa. I chcę, żebyście wszyscy tak biegli, żeby ta nagroda była wasza. Żebyście to wy wygrali. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Takie ma być wasze życie duchowe. Takie ma być wasze życie chrześcijańskie. I pisze o sobie, ja zatem biegnę nie jakbym nie znał celu. Walczę nie jak ten, kto uderza w próżnię. Apostoł Paweł pisze o tym, że on doskonale wie, w jakim kierunku biegnie. Wie, jaki jest jego cel. Wie, jak ma wyprowadzać ciosy. To nie są chaotyczne ruchy. Próżnie. Wymachiwanie rękami na lewo i na prawo. Tymi duchowymi. Tylko nie, on doskonale wie, gdzie uderzyć przeciwnika. On doskonale wie, gdzie ma pójść, co ma zrobić, jak ma zrobić. Moim marzeniem naprawdę jest, już powiedziałem to dzisiaj, abyśmy jako Kościół byli w stanie powiedzieć innym ludziom dookoła nas, żeby naśladowali nas. To jest naprawdę takim moim marzeniem. To by było coś pięknego, coś cudownego. Czy to nie był piękny obraz Kościoła? Powstańmy, będziemy się modlić. Kochany Ojcze, my Tobie dziękujemy za wszystko, co nam dałeś, Panie, za Twoją miłość do nas, za Twoją łaskę, Panie, za to, że troszczysz się o nas i dajesz nam wszystko, czego potrzebujemy. Ja modlę się teraz, Panie, aby Twój Duch Święty wylał się na nas, na ten Kościół. Ale nie po to, żeby nam tutaj tylko i wyłącznie dobrze było, kiedy jesteśmy tak razem. Ale po to, żeby inni mogli ujrzeć Ciebie, Panie. Modlę się o to, aby Twój Duch Święty wykonał pracę, która musi być wykonana w nas. Aby Twój Duch Święty przemówił do nas i wskazał nam, co my mamy zmienić, co my mamy uczynić, aby pozyskać innych dla Ciebie. Aby inni dookoła nas widzieli w nas wzór do naśladowania. Proszę Ciebie, kochany Ojcze, o to, abyśmy świadomi celu, Panie, mogli każdego dnia kroczyć po tej ziemi. Świadomi tego, do czego nas powołałeś. Świadomi tego, Panie, jak wielką pracę mamy do wykonania. I że tak naprawdę na koniec naszych dni, kiedy zostaniemy bez sił, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, Panie, będzie liczyło się tylko jedno. Nie nasza praca. Nie nasze domy, nie pieniądze. Nie to, jak przyjemnie nam się czas spędzało tutaj na ziemi. Ale będzie liczyło się ilu? Ilu osobom mogłem przynieść zbawienie? Ilu osobom mogłem poświadczyć o tym, że Ty jesteś Królem, Panem Panów? Wzbudź nas, Boże, takie poczucie obowiązku, poczucie celu. Wzbudź nas świadomość tego, że nie żyjemy dla siebie, Boże, ale żyjemy dla Ciebie i dla innych dookoła nas. Boże, bądź uwielbiony i wywyższony, Panie. Bądź uwielbiony i wywyższony.